Ten odcinek zawiera autopromocję. Partnerem tego odcinka jest Beta ETF, pierwszy dostawca polskich funduszy ETF, których jest już ponad 15. A podcast na bieżąco wspierają iDream.pl oraz Pancernik EU. Przedstawione treści nie stanowią porady inwestycyjnej. Ryzyko podjętych przez siebie działań w zakresie inwestowania bierzecie, moi drodzy, na siebie. Pamiętajcie, inwestowanie jest proste, ale nie jest łatwe i zawsze wiąże się z ryzykiem. Tu Krzysztof Kołacz, a Ty słuchasz właśnie podcastu Bo czemu nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich tak, aby to one służyły nam, a nie my im. Proszę, zostaw opinię w Apple Podcast oraz na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! Cześć moi drodzy, witam w kolejnym odcinku z serii, w której omawiamy wspólnie z Mateuszem Muchą z Bety ETF spółki z indeksu S&P 500, a dokładniej precyzując, bo ktoś mi ostatnio na to zwrócił uwagę, że wcześniej tak mówiłem, z Magnificent 7. Także dziś pora na kolejną z tych spółek, a mianowicie na Teslę. To jest ten odcinek, który może wzbudzić sporo dyskusji, także czujcie się oczywiście swobodnie w komentarzach, aczkolwiek w ramach tak zwanej kultury wszechświata. Wszelakiej netykiety, takie było modne, Mateusz, słowo dawniej. Pamiętasz, jak byliśmy w latach 90. mówiło się, że w internecie jest netykieta. Nikt już tego pewnie nie używa. Ciekawy jestem, jakby na AI-a netykietę nałożyć, jakby się do niej odniósł. Ale zanim to oczywiście przypomnę, że wszelkie linki do osób, rzeczy i poprzednich odcinków z tejże serii omawiającej piękną naszą siódemkę spółek znajdziecie w jego opisie i pod adresem boczemunie.pl/450. To taki ładny, okrągły 450 odcinek. Tam także namiary na mój newsletter okołotechnologiczny, wysyłany w każdą sobotę o poranku. Ostatnio znowu mam pretekst, żeby pozdrowić Michała Masłowskiego. Zobacz, na samym początku Mateusz odcinku. Odpalił sobie na Substacku newsletter swój. Proste inwestowanie się chyba nazywa, o ile mnie pamięć nie myli z wczorajszego dnia. I tak sobie myślę, że zobacz, znowu będę miał pretekst, żeby o tym Michale powiedzieć. Pozdrawiamy serdecznie.
Pozdrawiamy, oczywiście.
I witam cię serdecznie, Mateusz, w naszej kolejnej pogawędce na temat gigantów, a właściwie na temat giganta, który to, no właśnie, nie do końca wiadomo, płynnie już przechodząc do clou. Czy to firma, czy to człowiek? Tak by się chciało powiedzieć. Jak to jest w ogóle możliwe, nie? Zobacz, że no właściwie po odejściu Jobsa, trochę nawiązując do Apple'a, mi bliskiego, trochę po odejściu Jobsa nie ma drugiej takiej spółki, myślę o takiej skali, co do której można by wysunąć takie podchwytliwe pytanie, czy to spółka, czy to człowiek? Oprócz Tesli, o której dzisiaj będziemy gadać.
Tak, zdecydowanie. No Tesla jest bardzo mocno utożsamiana ze osobą Elona Muska. No wspomniany w zeszłym nagraniu Facebook i z Zuckerbergiem też, no bo tak jak wspominaliśmy, on przez akcje uprzywilejowane posiada kontrolę tak bardzo mocno.
No tak. No
w aspekcie Tesli jest tam trochę inaczej tematów, natomiast no jego osoba, że tak powiem, no w centrum zainteresowania jest. No i tak jeszcze nawiązując do samej tutaj korekty słuchacza, że to nie spółki z S&P 500, w sensie spółki z S&P 500, ale w tej etykiecie Magnificent 7, no to w świetle kolejnego debiutu spółki Elona Muska, to nie wiem, za chwilę będziemy mówili Galactic 8, także kto to wie, także uwielbiam ten marketing. Amerykanie są mistrzem tego marketingu giełdowego, czy analitycy rynkowi, bo nie wiem, kto jest dokładnie autorem słów Magnificent 7.
Tak.
Ale
tak.
Faktycznie no, potrafią chwytać te nazwy marketingowo bardzo mocno, także tak.
Tak sobie myślę, że jest duża szansa w ogóle, że nie będzie żadnego wspomnianego Galactic Ultra Pro Max 8 czy 9, tylko będziemy po prostu robić rewizję i będziemy musieli dogrywać, bo nie wiadomo, kiedy skład Magnificent 7, trzymając się aktualnej etykiety, że tak powiem, tej marketingowej, się wymiesza. Nie? Zobaczymy.
No dokładnie, no to faktycznie coś o losy Tesli w świetle na przykład debiutu też to jest ciekawy temat, możemy poruszyć w dalszej części.
To prawda. Dobrze, Tesla założona przez Muska, no właśnie nie do końca. Jak to jest możliwe? To pytanie, które wiele osób zaskakuje, albo teza, którą się stawia, bo tak naprawdę jak wyglądało w ogóle powstanie marki Tesla i kto za nią stoi. Może od tego warto zacząć, bo to są lata już zamierzchłe. 1 lipca roku 2003 I założyli ją tak naprawdę, no właśnie, nie Elon Musk, tylko założyli ją Martin Eberhard i Mark Tarpenning. To są założyciele tak naprawdę marki Tesla Motors, w której później pojawił się tak naprawdę Musk, rok później dokładnie, bo w lutym roku 2004, i poprowadził wtedy pierwszą rundę finansowania serii A o wartości 6,5 miliona dolarów, obejmując stanowisko prezesa Rady Nadzorczej. Dla jakby takiego uporządkowania wiedzy, tak to właśnie z Tesla Motors było. No i Musk zainwestował tak naprawdę te pieniądze, które no nie wzięły się znikąd, ani nie były jego jakieś tam rodowe pieniądze, bo wiadomo, że Musk z jakiejś turbo bogatej rodziny to nie pochodzi, zresztą o jego biografii będziemy jeszcze pióra Isaacsona sobie dzisiaj mówili. Natomiast co do zasady, pieniądze sam zarobił sprytem swoim, a tak naprawdę zarobił dla niego PayPal, bo to była taka historia, jedna z tych historii z Doliny Krzemowej, która co prawda w garażu się nie zrodziła, ale to taka romantyczna wizja, że okej, udał mi się pierwszy startup, no PayPal udał się spektakularnie Muskowi, no więc od razu idę za ciosem i gdzieś tam z tą swoją wizją, bo to człowiek wizja, tak? No i w ten sposób też te pieniądze właściwie można powiedzieć, że w dużej mierze zainwestował wtedy Musk z PayPala, oczywiście pieniądze w Tesle, tak? Kontrakt opiewał na około 165 milionów dolarów. No i stopniowo wkładał w Tesle coraz więcej tego swojego kapitału, nie? W kolejnych oczywiście rundach inwestycyjnych, zapraszając też kolejne osoby do dzielenia tego tortu. Tortu, który tak naprawdę miał być laurką dla wizji motoryzacji jutra, można by tak powiedzieć, która zawsze była dla Muska bliska i którą też, no co by nie mówić, jakby tego nie polaryzować, bo wiadomo, że Tesla jako brand, jako marka w ogóle polaryzuje bardzo, zwłaszcza na polskim eksie, ale co by nie mówić, Muskowi trzeba oddać to, że to on pierwszy odważył się pójść za tą wizją motoryzacji jutra, zelektryfikowanej motoryzacji, nie? Nie kto inny. I tutaj jest to zero-jedynkowe tak naprawdę tej narracji. Można go lubić, można lubić elektryki, można ich nienawidzić albo się ich bać. It doesn't matter, jak to mówią Amerykanie. Jakby gdyby nie Musk, to byśmy w tym momencie ich na drogach w takiej skali nie mieli, również w Polsce. Ja tutaj od razu mówię też o skali rodzimej, nie? Może byśmy ich w ogóle nie mieli.
No tak, to ten temat, który właśnie tutaj przedstawiłeś, że faktycznie myślę, że jakby zrobić taki quiz, tak, zaznacz prawidłowe zdanie, założyciel, czy tam dyrektor, no to myślę, że bardzo dużo osób zaznaczyło założyciel, tak. Bo faktycznie no jest bardzo utożsamiany z Teslą, bardzo mocno się zasłużył w Tesli, a tam nawet był spór sądowy przecież, tak, czy oni mogą używać słowa współzałożyciel, założyciel, tak, i tak dalej, także się to panowie między sobą pokłócili o to. To jest chyba coś naturalne w środowisku Elona, że co chwilę te kłótnie wybuchają, nawet z najważniejszymi osobami w świecie administracji państwowej i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pod tym względem faktycznie ta jego egzekucja, tak, Tesli z biznesu, jakby nie patrzeć, no ten temat się przewijał, tak, to jakiś temat niszowy, nie jakiś, że tak powiem, rocket science pod tym względem, natomiast pod tym względem właśnie wyniesienie tego pomysłu i stworzenie całej otoczki, tak, światopoglądu też, jakby nie patrzeć, całego experience'u samochodów elektrycznych, no to niewątpliwie pod tym względem tutaj egzekucja Elona Muska. No i też właśnie ten fakt PayPala, o którym wspomniałeś, moim zdaniem jest bardzo ważny, zwłaszcza w tej początkowej fazie Tesli, bo w Dolinie Krzemowej, czy w ogóle w środowisku Venture Capital, jaki też mam czasem przyjemność obserwować w Polsce, tak. Ja widzę takie uzasadnienie inwestycji, że ktoś już tam jest, tak? Że inwestor, który odniósł sukces, jest znany, na przykład zrobił tam parę fajnych exitów. Jak on jest w kolejnej spółce, to jest zawsze argument dla funduszy Venture Capital, zawsze argument w prezentacjach inwestycyjnych. My mamy pana X, pana Y, tak? No i to jest w ogóle taki, że o, tu dotyk tak złotego Midasa przyszedł i tak na zasadzie zawsze się tak uśmiecham do tego trochę. No ale tak jest po prostu, tak? Inwestorzy się lepiej czują.
Taki stempel nazwiska, nie? Takiego zaufania.
Tak, stempel nazwiska, zaufania właśnie. Tak, pod tym względem to działa i to niewątpliwie też pomagało, tak, w Tesli jako spółce, tak, w wejściu Muska, no bo faktycznie te kolejne rundy finansowania, no było łatwiej dopiąć po prostu z nim na pokładzie. On wtedy też taki mniej raczej kontrowersyjny był niż obecnie, tak, poprzez wszechobecność też internetu, jego X-a słynnego, czyli wcześniej Twittera, tak, też słynne tweety Muska, natomiast faktycznie pod wieloma względami, no to on wyniósł, tak, i ten biznes na wyżynę.
No a PayPal jeszcze, przechodząc trochę jeszcze wstecz w tej historii, to są też duże nazwiska, jak już o nich sam wspominasz, nie? W kontekście na przykład Petera Thiela, który przecież w PayPalu się przewija i przewija się w całej Dolinie Krzemowej i to jest taki, myślę, sztandarowy przykład tego tak zwanego glejtu nazwiska, o może tak powiem, tak, że jeżeli Peter Thiel się pojawia, no to tak naprawdę wszyscy zamykają usta, nie? Zamykają również te usta politycy, nie? To też jest znamienne dla rynku amerykańskiego, że te właśnie osoby, o których ty mówisz, one są również gwarancją bardzo często prostej drogi legislacyjnej dla różnych pomysłów, nie? I tutaj w przypadku Tesli nie było inaczej, to na pewno Elonowi pomogło w kontekście tego, co zdziało w PayPalu i myślę tak sobie, że też rozwiało dookoła tej marki taką aurę właśnie, nie? Taką aurę, że jest to pomysł typowo amerykański, który będzie miał z góry na pewno na świecie pod górę, tak? Będzie miał utrudniony rollout, czy na przykład w Europie i zresztą przecież tak było, zanim Skandynawia chociażby pokochała elektryfikację. No ale jest z Ameryki, nie? To jakby wiadomo, nie? Ma, że tak powiem, grube plecy za sobą i to jest faktycznie coś znamiennego. Fajno, że o tym mówisz i myślę, że w ogóle o Tesli, żeby mówić, należałoby się zapoznać z biografią Muska. Nie? Takie to jest trochę dziwne, jeżeli się mówi o spółkach giełdowych, no bo kto ma czas czytać biografię teraz w tych czasach, ale z drugiej strony naprawdę tam bardzo dużo jest tego, co się przydaje później do analizowania Tesli. I mówię tutaj oczywiście o biografii autorstwa Isaacsona, tego samego, który pisał Steve'a Jobsa, wydaną przez krakowskie, zaprzyjaźnione zresztą z tym podcastem wydawnictwo Insignis Media. Bardzo wam tę książkę polecam, bo ona jest napisana tak jak u Isaacsona, po prostu reportażowo, nie? I tam bardzo dużo z tego przede wszystkim dzieciństwa Muska jest wyciągnięte na światło dzienne. No z relacji, z charakteryzacji też jego postaci w świetle wzorców, w których się wychował. Nie? Bardzo często bez oceniania, co też Isaacson zrobił moim zdaniem bardzo, bardzo mistrzowsko. Także warto się z nią zapoznać i myślę, że druga książka, nie mamy jej w notatce, ale też ją tutaj wyciągnę, to są Założyciele. Nie pamiętam, kto ją w Polsce wydał, ale jest taka książka Założyciele, chyba SQN. I w Założycielach znowu bardzo dużo można poczytać też o Musku, ale w kontekście wspomnianego Petera Thiela, nie? I jego wpływów. Więc też bardzo serdecznie wam to polecam. Mówiliśmy w przypadku poprzednich spółek o wpadkach, o sukcesach. Tutaj będzie trochę inaczej, bo znowu Tesla i Musk są trochę wyjęci z tego szablonu. To jest tak naprawdę niekończący się roller coaster, nie? I na tyle dziwny, że z jednej strony, zobacz, mamy tę spółkę i ogromny sukces w kontekście Magnificent Seven, a z drugiej strony wydaje się, że to wszystko jest cały czas na sznurkach pospinane, no nie? No bo zobacz, o jakiej spółce się tak często pisze w mediach branżowych, jak o Tesli w kontekście, kiedy to wszystko pierdyknie, mówiąc zupełnie wprost, i po jakim twicie, czy tam poście obecnie Ilona Maska, nie? Bardzo to wszystko niestabilne, a z drugiej strony tak bardzo romantycznie pociągające i się okazuje, że jeszcze wtłaczające ten kolejny kapitał, nie?
O tak, no to pod tym względem, jeżeli tam do fundamentów pewnie jeszcze dojdziemy, bo na najczęściej w drugiej części nagrania robimy, natomiast nie ma co ukrywać w zakresie wycen modelu biznesowego, no to z tych wszystkich spółek, no to najbardziej cienko można powiedzieć tutaj w Tesli pod tym względem. Żaden rocket science, marże niskie, przychody są, ale tak, bardziej płaskie.
Tak.
Natomiast jest ciągła wizja, że tak powiem, sprzedawania przyszłości, tak? Bo mnożniki, przy których obecnych jest Tesla, to są astronomiczne mnożniki. I wcześniej, jak się obserwujemy, no to Musk po prostu ma potężną zaletę, czy cechę, czy zdolność do sprzedawania właśnie takiej wizji, tak? On bardzo dużo tematów nie dowiózł, bardzo dużo tematów przesunął, natomiast koniec końców zrobił z tej Tesli, tak? Z dość ryzykownego startupu, bez, że tak powiem, modelu jakiegoś tutaj nadzwyczajnego, jakim był elektryczny samochód, no jednak stworzył całą ideologię tej Tesli, która no stała się samo producentem, który sprzedaje setki tysięcy egzemplarzy kwartalnie, tak? Gdzie jeszcze jakieś tam parę lat temu to było raptem no, w tysiącach sztuk niskich, tak? W rocznie. Także pod tym względem faktycznie tutaj podniósł. Natomiast faktycznie i nie dziwię się inwestorom, i przecież był case, nie pamiętam już tego inwestora, który no, brał mocny zakład na spadek Tesli, tak, że to jest praktycznie no, nic nie warte, no, przecież to w ogóle jakieś tam absurdy kompletne, tak, no, i tam porównywał, bardzo częste porównania było, że Tesla jest więcej warta niż wszyscy cały automotive razem tam wzięty, jakichś tych największych, no i no błagam, gdzie jest ta Tesla na drogach, tak. Natomiast no, to pokazuje właśnie, że rynek to są oczywiście fundamenty, ale rynek to jest też sentyment, tak, i właśnie ten sentyment, o którym mówisz, tak, umiejętność, no, ta wiara inwestorów koniec końców, tak, że oni jednak wykładają pieniądze do Maska, bo widzą, czy to romantyczność, czy to po prostu wizja, czy to przekonania, że tak powiem, światopoglądowe, nie wiem, nie wnikam, ale kładą pieniądze i podnoszą wycenę, no, a zarazem oczywiście wraz z kolejnymi awansami, tak, i wejściami też do indeksów z tytułu ETF-u, bo to też ciekawy case do opowiedzenia za chwilę, wejście Tesli w ogóle do S&P 500 było bardzo ciekawym zagadnieniem, no to pod tym względem, że tak powiem, coś biznesowo dowiózł i też ten hegemon stał się jeszcze większy. Natomiast jakby tak na osi postawić, ile on dowiózł, ile nie dowiózł, no to myślę, tak, że ta lista tematów, których on nie dowiózł, jest znacznie większa, no ale koniec końców też dowiózł bardzo dużo, na tyle dużo, że nawet ten jego program motywacyjny był dość gorącym tematem, o którym za chwilę też możemy coś powiedzieć więcej.
Tak, myślę, że tutaj warto nawiązać również do Apple w kontekście tego, że te dwie firmy miały szansę na pewno, to wiemy oficjalnie już, że nie z plotek, ale miały szansę się połączyć. W sensie był taki moment, kiedy Musk chciał zrobić jeszcze krok dalej i po prostu sprzedać Cookowi pomysł na Teslę, tylko aby to zrobić po Apple'owemu, nie? No bo zobacz.
Potwierdził, że oni się w końcu mieli spotkać, czy nie? Tak, potwierdził, tak?
Tak, tak było to.
Pamiętam, że przez jakiś czas było tak, że tak, Apple jakby nie mówiło, to ja zatrzymałem się na tym etapie, że on tam,
tak,
bo on takie wrzucał te tweety, że a tam wiesz, zdejmę Teslę z giełdy, finansowanie zachowane, a później pamiętam, że z tym Apple też, że miał się spotkać, czy się spotka i właśnie, ale jakby Apple tak cicho siedział, pamiętam, wtedy przynajmniej to pewnie.
Wszystko to się działo w czasach, kiedy jeszcze Apple miało projekt Titan, nie? Który miał być ich samochodem Apple Car i jego ubili oficjalnie parę lat temu. To też po prostu wydając komunikat, że jakby no nie pojawi się, zmienili, też relokowali zasoby z tego projektu. No i jest faktycznie tak, że projekt Titan miał na pewnym etapie szansę no, być po prostu Teslą pomalowaną Apple'owym jakby pomysłem na ten samochód. To się stety czy niestety nie ziściło, nie wiem, trudno mi to ocenić, szczerze powiedziawszy, ale z drugiej strony, kiedy patrzę sobie na narrację wokół tych obu marek, i Tesla, i Apple, no to one są bardzo spójne. Zobacz, teraz też Apple nie dowozi w kontekście AI w takim rozumieniu szerokiego rynku, do jakiego wszyscy przywykli w mass mediach, nie? Ale czy to jest to rozumienie, do którego dążymy? Tego nie wiemy, bo nie wiemy, co Apple ma jest schowane, jaki jest ich pomysł, nie? Być może oni będą w ogóle wygranymi w tej całej rewolucji, wchodząc jako ostatni, co już robili w swojej historii, nie? Tesla też nie dowiozła ogroma tych projektów, ale czy nie przyjdzie taki rok, w którym one wszystkie albo po części z każdego z nich się zepną w jakiś nowy, dziwny rocket science, o którym nikt nie wie teraz i nagle się okazuje, że to klikło i te elementy układanki były po coś, a szaleństwo Maska, bo tak no, należy o tym mówić, nie? Okazało się być szaleństwem geniusza. Tego też nie wiemy. Nie? I to jest właśnie to są takie, wiesz, Apple ma jeszcze ogromne portfolio produktów i Cooka, który no, czarno na białym pokazuje, że no, wyniki to ja dowożę, drodzy państwo, tak jak nikt inny. O tyle w Tesli nie ma w tych tabelkach za wiele powpisywane i tak jak mówisz, raczej są tutaj spadki, a mimo tego wiara jest taka sama jak w Apple, jak nie większa momentami ze względów różnych i politycznych, i światopoglądowych, i całej struktury ludzi, którzy niosą trochę na swoich skrzydłach, barkach, fundamentach tego Maska. No trochę w roli półboga? Myślę, że tak, nie?
No tak, to na pewno ma gdzieś status u niektórych półboga, tak, to nie podlega żadnej dyskusji. No tak jak powiedziałeś, no biznesy, można powiedzieć też o tych zakresie podobieństwa, przynajmniej z mojej perspektywy tak trochę jest, że to nie są takie firmy, gdzie mówimy tylko o produkcie, prawda, tak, że to jest też całe doświadczenie związane z tym użytkowaniem, od samego momentu zakupów Tesli pod tym względem jest też, że tak powiem, podobnie. Natomiast no faktycznie łańcuchy dostaw i skomplikowanie jednak ten samochodów, tak? No pod tym względem tutaj poziom skomplikowania jest większy na pewno w Tesli niż w produkcji takiej elektroniki, aczkolwiek nie chcę powiedzieć, że łatwo się produkuje genialne telefony, aczkolwiek umówmy się, no ten pomysł jest już udoskonalany, tak? Te łańcuchy dostaw raczej tu są pod wieloma względami krótsze i mniej rozproszone niż w przypadku Tesli. No był ten taki pomysł, ja tam pamiętam właśnie taką dyskusję, że tam się pojawiało, to nie wiedziałem jak się skończyło, więc też się dowiedziałam od ciebie, jak to się potoczyło. Natomiast pod tym względem, no znowu dochodzimy do tego sedna biznesowego Apple. Okej, zgadzam się, że tam są zastrzeżenia odnośnie ich aktywności przy temacie AI czy opóźnień. No natomiast biznesowo to jest potęga, tak? No, i marża, i przychody, i wszystko, i dowożenie wyników, tak? Pod wieloma względami jest wszechobecne. No, że tak powiem, drugiego producenta, tak, automotive, Tesli, no to wygląda to zupełnie inaczej, tak. Tutaj jest marżowość zdecydowanie niższa, sięgająca około 4%, a płasko pod wieloma względami, że tak powiem, już się mówi o poszukiwaniu nowych źródeł wzrostu, tak, w Tesli, no bo też, bo to nie jest tak, żeby też nie spłaszczyć dyskusji, że to jest jakaś wina Maska, broń Boże, po prostu on jakby nie patrzeć, też swoim naporem w stronę elektromobilności i tak dalej. No i później oczywiście cała machina regulacyjna, jak w Europie na przykład, no to też stworzył ogromny rynek, gdzie konkurencja zaczęła ruszać, tak? No bo jego spadki przychodów na przykład w Europie w ostatnich kwartałach nie wynikają tylko z tytułu, że on tam poparł MAGA i założył Dodge'a, tak? I tam tępił i generalnie nie lubi lewej strony za bardzo.
Tak.
Aczkolwiek na pewno są tacy klienci, którzy zrezygnowali, no bo to jest też taki klient, który mógł być eko, więc od razu gdzieś możemy go plasować po stronie lewej bardziej, tak? No a zarazem ma tam człowieka, który jest skrajnie daleko od tej lewej. Natomiast pod tym względem warto wspomnieć, że sam biznes Tesli no jest pod wieloma względami mocno, że tak powiem, no tam nie ma monopolu żadnego, tam nie ma, że tak powiem, takiej, jest zdecydowanie większa konkurencja. No jest też pod wieloma względami bardziej zależny od dostawców i tak dalej, tak? Także pod tym względem no jest tam dużo wyzwań.
O ile samo Apple może sobie tutaj stać i czekać z tym swoim AI-em na fundamentach wyników i konkretnych liczb, o tyle Tesla może sobie to robić i zresztą to robi, ubijać kolejne produkty czy nie dowozić obietnic Maska na fundamencie, no właśnie, Ilona Maska. Tu się historia kończy. A mimo tego jakoś to się z kwartału na kwartał przenosi. Cybertruck to jest ten pomysł, nieoczekiwany jakby pick-up elektryczny, tak, który miał zastąpić te wielkie ciężarówki na bezdrożach amerykańskich. Swoją drogą pozdrawiam Pawła, słuchacza tego podcastu, który w takim trucku amerykańskim go słucha i przemierza różne stany Ameryki i to akurat wiem, bo robi to od lat, także serdecznie dla ciebie, Paweł, pozdrowienia. No więc Cybertruck miał to wszystko zastąpić i też no, zapowiedź z 2019 roku, zobacz, produkcja ruszyła w 2023, 4 lata za późno. No i teraz pytanie, ile tych Cybertrucków my w ogóle widzimy. W Stanach, z tego co doczytywałem, też jakieś absurdalne ich liczby na bezdrożach amerykańskich Stanów to nie ma. Solar Roof na przykład, nie? To też jest coś takiego jak dach, który miał zrewolucjonizować całą energetykę domową, tak? Tam Tesla instalowała go chyba 23 razy na tydzień, z tego co sprawdzałem dane, obiecując do 1000 instalacji w piku. No i te dachy świata nie zostały przez Maska, można powiedzieć, zmienione, no bo te wyniki tego projektu też znowu wołają o pomstę do nieba trochę. Roadster 2.0, nie wiem, wysyłanie samochodów w kosmos, tak? Te wszystkie takie ruchy czysto PR-owe, czy nawet ten Cybercab ostatni, tak? Czyli robotaxi marka, która była obiecywana już tyle razy, że ja się pogubiłem już w tym wszystkim. Wiem, że jakieś te Cybercaby i robotaxi jeżdżą w Ameryce, ale też wiem, że to nie działa tak jak na prezentacji, na której chyba one były sterowane jeszcze wtedy, z tego co kojarzę. I znowu, ani najszybszy samochód świata, czyli wspomniany Roadster, w sumie to hashtag nikogo, ani te taksówki, które miały zalać za chwilę Londyn, miały zalać już, nie wiem kiedy to czytałem, w połowie tamtego roku już miałem w Londynie jeździć z tego co wiem. Tak. Teraz było wiosną tego roku, Waymo już to wszystko wyprzedziło swoją, tak na marginesie jeszcze dopowiadając, więc jakby tych obietnic było tak dużo i one są zawsze tak spektakularne, że przypomina mi się taka scena, zresztą to Hollywood czerpie z historii Ilona Maska na bieżąco, taka scena z serialu The Morning Show Apple TV+, Apple TV teraz, przepraszam, i w której właśnie jest taki ekscentryczny inwestor, który wymyśla sobie jakieś tam loty pasażerskie w kosmos i po prostu prawie do tego lotu nie dochodzi nawet testowego, ale wszyscy w niego ładują kolejne rundy inwestycyjne, bo to on powiedział, nie? No to jest typowy Elon Musk, nie? Dlaczego zatem mamy Tesla w S&P 500, skoro już sam to wywołałeś? Bo to jest, myślę, dobry punkt, żeby to zderzyć, nie? No bo zobacz, tak na logikę, na chłopski rozum, chciałoby się powiedzieć, również inwestora, bez względu na to aktywnego, pasywnego, nieważne, to trochę nie ma się prawa udać, nie? No chyba, że żyjesz w Skandynawii, no to wtedy, nie wiem, otwierasz okno i sobie myślisz, no jak to? Przecież one są wszędzie, nie? Ale no żyjemy w Polsce, nie? Więc no.
Okej, to tak dwa tematy nam się przewinęły. No to jeszcze ad vocem do tego pierwszego, tych poloneza, że tak, tak powiem, nowoczesnego, tak? To gdzieś tam ten faktycznie mem naszego tutaj dużego Fiata versus Cybertrucka się pojawiał, pamiętam, w internecie. No to pod tym względem no niewątpliwie, tak, znowu wielka wizja, ogłaszanie wielkiego tutaj, sprzedawanie po prostu tej wizji, natomiast no później jakby nie patrzeć, no trudności operacyjne dowiezienia tego, tak, no bo były i opóźnienia, i były usterki, błędy były i tak dalej. No i koniec końców to pod względem sprzedaży, tak, co pozwoliłem nawet sprawdzić, 2024 rok w Stanach Zjednoczonych, no to Tesla Cybertruck 40 tysięcy sprzedanych egzemplarzy, natomiast taki Ford, że tak powiem, F-150, tak, czyli taki no typowy, domyślamy się, duży amerykański pick-up wielki, no to 730 tysięcy sztuk. Także pod tym względem no zdecydowanie inny tutaj aspekt rynku. Nie wiem, czy Tesla tam Cybertruckiem miała właśnie zamiar w ogóle być takim liderem całego automotive tam z trucków, no ale to też pokazuje skalę, że tak pod tym względem no zdecydowanie no nie mówi się tyle o Fordzie F-150, tak, co Cybertrucku, także no pod tym względem niewątpliwie aspekt, że tak powiem, no marketingowo bardzo rozdmuchany, natomiast z punktu widzenia takiego inwestycyjnego zasadne pytanie właśnie, czy Tesla jest w stanie dowozić te wielkie obietnice i zamienić po prostu te wielkie wizje, wielkie produkty na coś powtarzalnego, rentownego, tak? Ja to się uwielbiam jako też pracownik menedżerskiego stopnia, uwielbiam jak właściciele czy tutaj zarządy przyjdą z wielkim big picture pomysłem, jeszcze najczęściej angażującym kilka instytucji.
Tak.
I później menadżerowie siadają i mówią, jak my mamy to posklejać, tak? No to jest taka kwintesencja chyba po prostu działania w ogóle.
Wielu... Na czym zarobimy?
Tak, nie? Na
I
czym
wtedy
zarobimy?
Jest, no na wizji.
Dokładnie, na wizji zarobimy, tak? No generalnie myślę, że każdy, kto pracuje gdzieś w jakiejś hierarchicznej strukturze, no to ma te przykłady z życia wzięte, że przyszedł szef, rzucił jakąś tą wielką wizję, wyszedł sobie, poszedł,
róbcie,
tak? Tak? No generalnie nie ma co kłamać, na dużą skalę można to przekalkować, tak? I myślę, że ten solar rów zwłaszcza, tak, bo ten projekt to w ogóle katastroficzne liczby uzyskał, tam chyba, nie wiem, raptem parę tysięcy, tak, względem tam w ogóle dziesiątek tysięcy tygodniowo miało być robione, tak.
Tak.
Generalnie raptem chyba jakieś 1-2% targetu zostało realizowane. No to pod tym względem znowu pokazuje, że jest jakaś wielka wizja, ale jednak, żeby przekuć tą wizję, no bo każdy dach, jakby nie patrzeć, jest inny, tak, żeby to było rentowne, powtarzalne, no to było bardzo ciężkie i praktycznie niewykonalne pod wieloma względami, żeby to było jeszcze zyskowne. Tam pamiętam klienci, którzy się decydowali, też narzekali na nagłą zmianę, tak, postanowień umownych i tak dalej. Także te pomysły, że tak powiem, myślę, że dalej będą wraz z żywotem Muska i te sprzedawanie wielkiej wizji, to jest po prostu w jego DNA. Natomiast wracając do twojego drugiej części pytania, jak to się w ogóle stało, żeby nie było też wrażenia, że to jest jakiś biznes jadący tylko na jakichś tutaj obietnicach, tak? Na nazwisku, to jest też biznes, który został przekuty w biznes rentowny i to trzeba tutaj z pokłonami oddać, tak, zwłaszcza ten kryzys roku 2008, gdzie on swoje prywatne też pieniądze wkładał i tam no, są te słynne wywiady, gdzie mówi, że naprawdę było blisko, żeby tu te spółki, że tak powiem, uśmiercać z tytułu też płynności i napięć finansowych, jakie były w ogóle w gospodarce w trakcie kryzysu subprime'owego. No to faktycznie model 3, model S i tak dalej i zaczęcie produkcji masowej pod koniec tam lat 2019-20, gdzie tam już setki tysięcy egzemplarzy były dostarczane i sprzedawane, no i przynosiły zyski na marżowości chyba wtedy okolicach tam 10%, 12%, tak jakoś mi się takie liczby w głowie kojarzą, to teraz jest tam jednocyfrowa, niska dość liczba, ale wtedy pamiętam, ta cała marżowość była raczej dwucyfrowa, też niższa, ale dwucyfrowa. No i to spowodowało to, że Tesla została, wygenerowała 4 że tak powiem, powtarzalne kwartały zysku. Dlaczego mówię cztery powtarzalne kwartały zysku? To jest bardzo ważny, że tak powiem, aspekt do wejścia do indeksu S&P 500, tak? Mhm. Czyli indeks to jest taki statystyczny portfel, który, że tak powiem, administrator indeksu sobie ustala zasady. No i S&P 500 to jest 500 największych amerykańskich przedsiębiorstw, tak? Natomiast musi być też aspekt zakwalifikowania nowej spółki do indeksu taki, że musi wykazywać dodatnie zyski z ostatnich właśnie czterech kwartałów, musi spełniać tam odpowiednią ilość akcji w obrocie, to akurat nie było problemu, no i musi być notowana. W przypadku S&P 500 jest to przynajmniej ostatnie 12 miesięcy. To jest coś ciekawe bardzo w kontekście SpaceXa, tak? To też za chwilę możemy sobie powiedzieć o tym. Natomiast pod tym względem no, ten biznes był rentowny, wykazywał zyski, no i spełniał kryteria zakwalifikowania do S&P 500. No i pod tym względem co to w ogóle spowodowało, że te wielkie pasywne fundusze, ETF-y, ale też fundusze po prostu aktywne, no z uwagi na wejście spółki do S&P 500 musiały tą spółkę kupować, tak? Czy to z tytułu czystych regulacji inwestycyjnych, jak ETF-y odzwierciedlające S&P 500, czy to z jakiegoś tam innych aktywnych pomysłów inwestycyjnych, no spowodowało to bardzo duży popyt na akcję właśnie Tesli. Ona weszła w 2020 chyba roku, mi się tak nie chce. Wydaje mi się, że to było tuż po COVID-zie, w grudzień 2020, zostało to ogłoszone gdzieś w kulisach trzeciego kwartału, bo to zawsze z pewnym wyprzedzeniem, no i ten popyt był bardzo, bardzo spory, tak? Kurs kojarzy, że tak wzrastał wysoko i że w momencie, że tak powiem, po ogłoszeniu wejścia, tak, czyli zapowiedź wejścia, no to był wzrost jednosesyjny na poziomie gdzieś 14-15%, no a następnie później do momentu tego wejścia to też te kilkadziesiąt procent akcje Tesli urosły, tak. Następnie wejście, no i później dalsze, że tak powiem, gry popytu, podaży. No ale ten popyt zawsze gdzieś ten na tej Tesli przeważył w dłuższym terminie, no bo tak ciągła wizja, to ciągłe sprzedawanie tych wielkich historii tutaj dochodziło, pomimo naprawdę obecnie takich no nierewelacyjnych fundamentów. Tam nie ma silnej marży, tam nie ma gigantycznego G wzrostu przychodów, tak jak mówiliśmy sobie o Facebooku. Także pod tym względem no naprawdę to jest ciągłe kupowanie tej wizji, tak. Także to chyba cały czas ten czynnik Elona jest bardzo istotny.
Mówisz, że problem z rentownością, problem z marżowością, tak, z generowaniem tak naprawdę powtarzalnych przychodów, ale takich, które są też przewidywalne w kontekście, no nie wiem, na przykład całego roku, ale też dwóch lat, najbliższych tych kwartałów, które będą po sobie następować, że da się te predykcje jakoś tam wyliczyć, nie? Tak w miarę, że się nie pomylisz, powiedzmy, tak? Jest ten Kowalski, jest Smith po drugiej stronie, którzy, kiedy Tesla się pojawiła i całą elektromobilność napędziła, bo to też zrobił Elon Musk tym projektem, nie? Pojawiły się dotacje, nie tylko w Unii Europejskiej, ale szczególnie u nas, szczególnie znowu w Skandynawii, choć w Polsce również, teraz przykrócone, ale wcześniej wiadomo, źle nie było. To też uruchomiło po pierwsze ogromną konkurencję, o której ty mówisz, bo nagle inni producenci automotive zobaczyli, że elektryfikacja to nie jest wymysł szaleńca, tylko no generalnie albo za tym idą w jakimś stopniu, oczywiście każdy ten stopień sobie określił inaczej. Nie wiem, wczoraj, kiedy to nagrywamy, 25 maja Ferrari pokazało model Luce, tak, który pierwszym elektrycznym Ferrari jest, tak, jeszcze swoją drogą przez John'ego Ive'a zaprojektowanym. No to zobacz, ile lat minęło od pierwszej Tesli, nie? Do takiego wielkiego gracza, a mimo tego nawet u niego już się to pojawia. Więc co na pewno Musk wygenerował, no to jest ten efekt kuli śniegowej pod tytułem elektromobilność. To jest coś, w co idziemy, nie? Jak to się skończy, tego nie wie nikt, ani ty, ani ja, ani żaden analityk docelowo, ale co do zasady, świat też za tym poszedł, Europa za tym przede wszystkim poszła, ten Kowalski, ten Smith, ten Bjorn, tak poszli za tym, bo mogli sobie po prostu wziąć i kupić te Tesle za pół darmo, umówmy się, bo to było pół darmo, na przykład jeżeli chodzi o taką Norwegię, tak? I dlatego tam jest ten wolumen taki, nie? Potem państwo dostosowało kwestie superchargerów, tak, ładowarek, że to wszystko było proste, czyli nie było tej bariery wejścia. No i na końcu ten korowy argument na dzień dzisiejszy, no Tesla pod kątem ceny swojej i poziomu wejścia, w Polsce również, no jest trudna do przebicia względem tego, jaki zasięg daje, odkładając oczywiście takie kwestie i mankolterstwo pod tytułem, bo uszczelka jest 5 mm krzywo zamontowana. No może jest, może to nie jest perfekcyjnie wykonany, z brakiem trzeszczących elementów, wiesz, w skali zerowej w środku samochód, może i tak, ale cena do tego, co on daje i do tego, że kupujesz też część tego kultu z nim, no jest nie do przebicia, nie? I to się Maskowi udało. To
zdecydowanie tak. No to te ostatnie, tak od samego początku debiutu, wejścia jego, czyli 2004, do momentu stworzenia tego rynku i ciągłego puszowania, tak? Czyli pod wieloma względami on był wyśmiewany przez liderów rynku automotive, tak? Że to w ogóle nie ma prawa się udać. Jednak potężną determinacją gdzieś tutaj zaczął też przekonywać i faktycznie oczywiście później kolejny, że tak powiem, potężny, że tak powiem, machina urzędnicza, czy to w poszczególnych krajach, czy to na poziomie jakiś tutaj wspólnotowym, no to też oczywiście go uruchomił. On już był na tym rynku, tak? Po prostu jeżeli zapadły te decyzje, no to on już tutaj był, tak? Także tu wiadomo, zawsze jest jakaś premia bycia pierwszym po prostu. Dokładnie. Natomiast to też jest właśnie ten aspekt, o którym mówimy, że ta wyjątkowość na tej marżowości no już utraciła się, tak, pod tym względem, tak, bo te spadki przychodów, te spadki sprzedawanych liczby sztuk, egzemplarzy, no to nie wynikają tylko wyłącznie z jego angażu tam w administrację Donalda Trumpa. Na pewno jest taka grupa, ale ja bym nie przeceniał faktu, że jest po prostu alternatywa w postaci czy to europejskiego, czy to w postaci Chińczyka jakiegoś, bo też są przecież osoby, które lubią chiński automotive. No ja właśnie w tą dyskusję, że ten ma krzywą uszczelkę, coś tam, ja się już od dawna nauczyłem, że o samochodach się nie dyskutuje, bo to jest kwestia po prostu naprawdę pod wieloma względami gustu i dla jednego tylko BMW, a dla drugiego tylko Mercedes i się nie będą w ogóle będą znajdywać wszelkie, że tak powiem, wady jeden u drugiego. Jest po prostu produkt na półce, który się sprzedawał, który był rentowny i w którymś momencie była coraz większa konkurencja, więc naturalnie rosnąca nawet grupa osób z tytułu tutaj dotacji, o których wspomniałeś, które niewątpliwie wytworzyły też ten rynek, no miała większy wybór, tak? No i automatycznie dochodzą jakieś preferencje, także tu ja bym nie szukał jakiegoś stricte powiązania, tak? No po prostu produkt na półce, który ma konkurentów, no i wiadomo, że tym rynkiem, tym udziale się dzielisz. Natomiast sam tort, tak, elektromobilności, no bardzo mocno wzrósł, tak, niewątpliwie w ostatnich latach. No i on tutaj się przyczynił do tego wzrostu jako ten lider, wizjoner bardzo, bardzo mocno, tak.
No, ale jeżeli mówimy o wzroście konkurencji, no to też marża zysku, o której tutaj też warto, którą warto też podkreślić, tak, dla Tesli staje się problemem, no bo ile, znaczy, każdy produkt, z każdym produktem jest tak, że jego cenę można do pewnego momentu obniżać. Jak już obniżysz za nisko, to przestaniesz na nim zarabiać. Albo będziesz bliski tego efektu, nie? I w Tesli trochę to się zadziało w ostatnich latach, bo to, co ty mówisz, kiedy ona wchodziła i była jedyna i tak naprawdę jeszcze ten hype był bardzo wygrzany, bo konkurencja dopiero gdzieś tam w laboratoriach zaczynała się przymierzać do tego, że no może dotkniemy tej elektromobilności, ale na początku niech to będą elektryczne lusterka i na tym skończymy, to Tesla tłukła kolejne modele, nie? Tak. Teraz to już wygląda zupełnie inaczej. Tesla te ceny obniża i to w ostatnich latach kilka razy. Stąd moja sugestia, że trudno ją przebić w tym momencie, nawet w Polsce, w kontekście tego, co w pudełku dostajemy. No, tylko to też ma jakiś limit. Nie? Bo ta marża w końcu, tak, wiesz,
wiadomo, no nikt nie chce dopuścić do sytuacji, żeby tutaj pod tym względem mieć nierentowną sprzedaż, tak, produktu, no bo ona koniec końców prowadzi do utraty i upadku przedsiębiorstwa w długim terminie. Niewątpliwie tak jest. Przytoczyłem sobie liczby, właśnie ten 2023 rok. Co ciekawe, przychody na poziomie 97 miliardów dolarów, zysk netto 15 miliardów dolarów. No to zakładając oczywiście, że to jest taka powtarzalna pod tym względem, można powiedzieć, że takie wysokie kilkanaście procent, tak, średnie kilkanaście procent marży netto już na przychodzie ze sprzedaży. 2025 rok, co ciekawe, lekko niższe przychody, czyli już pewien poziom nasycenia w ogóle rynku, tak, że nie mamy tego G, o którym dużo mówiliśmy w przypadku Google, ten Alphabeto, czy Facebooka, natomiast zysk netto 4 miliardy, także tutaj te 4%, nawet trochę poniżej, trochę, no 3,8, tak, no 4% rentowności netto na poziomie tutaj rachunku zysków i strat możemy zaobserwować, no to jest spore, tak, spore oddanie. No, ale to też jest ten aspekt po prostu konkurencji generalnie w tej branży automotive, tak? No, my tu w Europie obserwujemy, w Polsce. Mhm. Ostatnio właśnie przejeżdżałem w jednej dzielnicy Warszawy salon Mercedesa, tak? I wielki taki plakat, tu powstaje salon tam jakiegoś tego Chińczyka, nie zapamiętam nazwy, nie znam się na chińskich, ale że taki już wielki po prostu jakby zamknięty, także tutaj dealer chyba samochodowy stwierdzi, że zamyka Mercedesa, przerzuca się na Chiny. A także no widać to po prostu, ta konkurencja jest. A, no i temat bardzo ważny w Europie też pod względem przede wszystkim dla gospodarki niemieckiej i Polski też jako podwykonawca automotive'u. No bo faktycznie no Chińczyk tutaj też bardzo jest konkurencyjny pod wieloma względami. No a ocenę co, jak tam dalej, cena do wartości, to ja zostawiam tam innym programom. Ja tutaj jestem dość pasywnym użytkownikiem samochodu, mam je zawieść z punktu A do B, ja tam się tutaj pod tym względem...
To, widzisz, może ten RoboCab to jest dla ciebie robotaxi rozwiązanie. Nawet byś nie musiał mieć kierownicy w środku. Nie no, śmieję się, ale jakby rozumiem podejście. Też warto tutaj, myślę, wspomnieć o kwestii tego, co się dzieje na orbicie całej marki Tesla dookoła, zanim przejdziemy do jeszcze wyceny i P/E, bo to też jest ciekawe zagadnienie. To zanim do tego, to orbita tej marki to są też wszystkie inne działania Ilona Muska. Nie? I to warto sobie powiedzieć, no bo kiedy na przykład idę sobie ulicą Sztokholmu, nie wiem, parę tygodni temu, jest salon Tesli. No jest dosyć blisko centrum ten salon Tesli w tym Sztokholmie i oprócz tego, że widać Teslę na witrynce, że tak powiem, tak? No nie wiem, tak jak nie wiem, nowego iPhone'a widać u Apple'a, to widać też zapowiedź robota humanoidalnego. W sensie są literalnie postawione, załączę zresztą w opisie link do tego zdjęcia, bo je zrobiłem. Są dwa humanoidy, właściwie ich szkielety na razie, tak? Postawione na witrynce i pomiędzy nimi ta Tesla, nie? W salonie motoryzacyjnym. Więc to jest też to, co Tesla obiecuje w kontekście tego, że stoi za nią Elon Musk. Za chwilę mamy SpaceX, do którego fajnie, żebyśmy też zaraz przeszli, bo to jego debiut też będzie się tutaj w najbliższych miesiącach rozgrywał na giełdzie i dużo może namieszać. Również w kontekście Tesli jako Tesli. Za chwilę będziemy mieli kolejny, nie wiem, Boring Company, tak? To też jest twór, który jest spektakularną porażką, bo tych tuneli między San Francisco a innymi Stanami to jakoś nie wydrążyli nie wiadomo ile, żeby nimi transportować szybciej swoją drogą samochody, na przykład Tesle. A mimo tego o tej firmie dalej się pisze, nie wiem, CNBC Business amerykańskim, to Boring Company w każdym wywiadzie dotyczącym Tesli ktoś wspomni. No nie? A przecież to jest spektakularna porażka, nie? I widzisz, i to jest też to otoczenie, którego nie ma Chińczyk, ani nie ma, nie wiem, Mercedes, ani nie będzie miało Volvo. Volvo sobie wyprodukowało elektryki, spoko, tylko one kosztują tyle, że jakby ich grupa docelowa nie dyskutuje o Tesli. Jakby tak. Tu się historia kończy, tak? To nie jest ta dyskusja. Nie? Więc zobacz, no, tych elektronów walencyjnych wokół tej orbity krąży niesamowicie dużo. No, pytanie, jak to, na co się to przełoży w długim horyzoncie. No to do wyceny i do tego P/E jeszcze zanim do SpaceXa, bo to też jest przeciekawe w kontekście poprzednich rozmów naszych.
No tak, faktycznie, jeżeli też warto wspomnieć o odnośnie tych tam tutaj nowych pomysłów, tak, które gdzieś się może się za jakiś czas stop też pojawią w rachunku zysków i strat, no to warto wspomnieć, że w zakresie już realnych pieniędzy, no to energia i magazyny energii już widać na przykład, tak, produkcję w rachunkach i zysków i strat, bo to już przed tym sprawdziłem, że to już jest około 13 miliardów, tak, czyli no, około takie 10%, a można powiedzieć tego przychodów generowanych jest, że tak powiem, też z tych energii, magazynów no energii, więc nie tylko już na automotive Tesla stoi, a na czym będzie stała w przyszłości, no to faktycznie to jest najbardziej otwarte pytanie chyba zewsząd, które ciężko, że tak powiem, tutaj ubrać. Natomiast no faktycznie, no ta C do Z, tak, P do I, no to rzędu jest 400 praktycznie, tak, no o czym my tutaj mówimy pod tym względem, to jest praktycznie, no wszystkie wskaźniki powiedzą drogo, tak. Delikatnie mówiąc, tak. Tak to wygląda. Natomiast no trzeba też powiedzieć wprost, rynek, inwestor, który kupuje Tesla, tak? No nie kupuje Tesli jako producenta samochodów. Nie ma co ukrywać. No bo jeżeli by wyciąć tak tylko jakby Tesla jako producenta do samochodów i zapłacić za producenta samochodów C do Z 400-300, no to się nie klei. Tam jest bardzo duża konkurencja, dość dobra grupa porównawcza, żeby po prostu przeanalizować i stwierdzić jednoznacznie, że to jest absolutnie przepłacony temat. Natomiast jest cały pakiet opcji, że tak powiem. Opcji na znalezienie znowu żyły złota, czy stworzenie jakiegoś rynku, tak. No i czy to ta autonomiczna jazda, czy to ta robot taxi, AI, humanoidy, czy to w ogóle jakaś kompletna jeszcze nowa wizja przyszłości, którą pewnie nas jeszcze Elon nieraz uraczy, no ciągle znajduje swoich nabywców, tak. I ta ciągła opcja kupna gdzieś jest, że tak powiem,
w obrocie.
Tesla jest wyceniana jako opcja na przyszłość po prostu i tych opcji na przyszłość jest bardzo dużo. Z opcjami do wyceny jest ten problem, że zawsze nie wiemy, jak to się potoczy, tak? No bo jeżeli faktycznie biznesy, które są, że tak powiem, trudne do przekonania, czy mało jest wiary w nich, no potrafią wygenerować gigantyczną stopę zwrotu, tak? No to jest taka natura. Jeżeli jest biznes, który mało kto wierzy, ale on się jednak przekuje i będzie sukces, no to ten stopa zwrotu będzie gigantyczna. Natomiast statystycznie wiadomo, jak jest. No 99% tych biznesów po prostu nie dowiezie się tematu. No pytanie, jak tutaj z Elonem i z jego też umiejętnością tworzenia rynków po prostu, tak, i potężną determinacją, ale zarazem, bo tak mówimy bardzo dużo w jego kontekście atutów, natomiast z punktu widzenia inwestora trzeba też powiedzieć o ryzyku i to się trochę łączy z tematem SpaceXa, no bo to jest jednak osoba, która za chwilę jest rozproszona na dużo strategicznych tematów, tak? No i właśnie pytanie, czy on jest teraz w stanie dowodzić w Tesli i w SpaceXie i jeszcze na przykład gdzieś tam w okolicach administracji,
w Białym Domu,
czy tu już mamy problem, że on w tym trybie wojny, tak, czy tam te jego demony, które były wspomniane też w tej biografii, jak on w ogóle się zachowuje w pracy, jak on potrafi, jest tytanem pracy też pod tym względem, trzeba to powiedzieć, to nie ma co ukrywać, że on tam nie pracuje, no to jest pod wieloma względami tytan, no ale jest takie ryzyko z punktu widzenia inwestora, tak, także dzisiejszy inwestor Tesli, który jest inwestorem z tytułu sympatii do Elona, czy wiary w jego rzeczywistość, będzie miał dwie opcje, będzie miał SpaceXa i Tesla, może kupić to i to oczywiście, ale też pytanie, czy to jest właśnie odpowiedni kierunek, nie? Czy to będzie coś, co czym będzie zainteresowany, żeby mieć to i to, czy nie wziąć zakładu na tą rzeczywistość związaną z kosmosem na przykład po prostu,
no też,
która w ogóle jest też znowu bardzo ekscytująca.
Tak, i też w kontekście całej spektakularnej lawiny porażek SpaceX łatwo nie miał, aczkolwiek jego otoczenie medialne również jest zgoła inne niż Tesli. Mimo, że stoi za nią ten sam człowiek, nie? Też Elon Musk, nie? Bo tutaj jakby, no też trudno to porównywać, nie? W sensie my sobie możemy powiedzieć, że zaraz cały świat będzie zelektryfikowany i to jest jakaś tam teza przyziemna jednak, a tu mówimy o tezie zupełnie wykraczającej poza percepcję przeciętnego nie tylko inwestora, ale również człowieka z ulicy, nie? A więc tego, który może na tą giełdę przyjdzie. No bo o kosmosie to, nie wiem. No wiadomo, że w Polsce ekspertów od kosmosu mamy 40 milionów, tak? To wiadomo, nie? Ale jakby ja mówię tak ogólnie, nie? Więc tutaj to też trzeba zaznaczyć. No właśnie. I tak. Mamy ten SpaceX, który zaraz będzie wchodził. Jak to wygląda w kontekście też tego przygotowania do debiutu? Powiedz nam tu trochę, bo to obok OpenAI i Anthropica jest ta spółka, która przed nami i która w tym S&P 500 może oczywiście w składzie procentowym całego indeksu tak szerokiego w najbliższych, nie wiem, latach, myślę na pewno, namieszać. W Magnificent Seven, tak jak żeśmy już mówili, czy jak ono tam się w przyszłości będzie zwało, to zobaczymy, to pokaże przyszłość. Jak to wygląda w kontekście tych wszystkich trzech IPO, ale zaczynając od SpaceXa?
Tak, no SpaceX jest tutaj najbliższym tematem, bo czerwiec generalnie, tak chyba,
tak.
Nie wiem, czy już tam padła dokładna data, ale czerwiec generalnie jest takim targetem na debiut giełdowy SpaceXa. Wyceny tam okolice generalnie 2 bilionów, tak. Czyli 2000 miliardów dolarów. No i generalnie to jest szybka wejście, że tak powiem, no to czołowych spółki, tak, amerykańskich spółek. Pod wieloma względami, no hot topic, tak, i to też warto pamiętać, że przy debiutach giełdowych zwłaszcza ma to takie znaczenie, że jeszcze jak tak zwana ulica się pakuje, no to story. My lubimy kupować story. Liczby, fundamenty są ważne i wielu inwestorów opierając się na tym dowodzi naprawdę fajne wyniki. No ale taki sentyment story, tak, to jest coś, co też otacza mocno giełdę, które może oderwać bardzo mocno spółkę od fundamentów, zarazem w jedną stronę, w górę, czyli bańka, albo też w drugą stronę, czyli dołować absolutnie do absurdalnych poziomów wycen spółki, które po prostu obecnie mają słabe story, nie wiem, ostatnie lata biotechnologii na przykład. Tak? A też tak można zakwalifikować. W przypadku tutaj SpaceXa no mamy niewątpliwie pozytywne story, ekscytujące story. My też mieliśmy lekką gorączkę związaną z tym pierwszym człowiekiem, tak, na stacji. Także ten temat kosmosu no jest grzany, kolokwialnie mówiąc. A nie wiem, czy to po prostu tak medialnie jest grzane, czy on faktycznie tak dużo ludzi rozpala, no ale jest. Generalnie każdy raczej lubi popatrzeć sobie w to niebo na górze gwieździste i coś tam sobie pomyśleć. Natomiast faktycznie pod tym względem, no tutaj SpaceX też wiele sukcesów już w tym, że tak powiem, ekspansji kosmicznej ma. A plany oczywiście wizja sprzedaży, że tak powiem, jest dalej gigantyczna. A co będzie się działo? No jeżeli zadebiutuje faktycznie w styczniu, w czerwcu, no to oczywiście inwestorzy, którzy się zapiszą, banki, instytucje finansowe, no to oczywiście będą zakupywać. Bardzo dużo się dzieje od strony dostawców indeksów i ETF-ów w tym temacie. Mianowicie, tak jak wspomnieliśmy w przypadku Tesli, tam musiały być 4 kwartały zysku wykazywane, 2 musiały być wykazywane, musi być spółka notowana przynajmniej 12 miesięcy.
No nie,
ta spółka nie będzie notowana 12 miesięcy, bo ona dopiero debiutuje. I przewiduje się coś, co notabene polska giełda zrobiła w przypadku debiutu PZU, tak zwaną szybką ścieżkę. Skraca się po prostu, wpisuje się nową regulację i jeżeli debiut giełdowy przekracza taką i taką wartość, to się wpisuje dość dużą wartość, istotną dla rynku kapitałowego, no to można spółkę dodać w szybkiej ścieżce. Mówi się nawet tutaj o jakichś miesiącach, tygodniach. To samo robi indeks Nasdaq 100, czyli indeks skoncentrowany na tych spółkach niefinansowych dokładnie, ale on tam po połowie technologicznie waży ponad. Oni jeszcze szybszą ścieżkę chcą dodać. Także w ogóle trwa wyścig obecnie pomiędzy dostawcami indeksów, zarazem w porozumieniu z dostawcami ETF. Jak to zrobić optymalnie, żeby tą spółkę jak najszybciej mieć w portfelu? No bo to jest gorący temat. My chcemy tą spółkę mieć. Więc to zarazem przyspiesza miliardy dolarów, które zostaną też przesunięte szybciej, żeby zakupić tak. już te akcje notowane. Tak, bo ta spółka będzie notowana, będzie popyt potacz, ale te miliardy dolarów od tych pasywnych funduszy no szybciej przybędą do tej spółki, tak? Także
czyli też od ulicy, wieloma... no bo kiedy przyjdzie ten inwestor,
tak, oczywiście,
do Finaxa, czy tam gdziekolwiek, tak, kupi sobie ETF-y,
tak,
bety i...
ETF-y w dużej mierze to jest uliczny, że tak, tak. powiem, temat w różnych opakowaniach. Finaxy, tak bety, jest. Robodoradcy, pojedyncze. Tak. Ale faktycznie no to są duże wolumeny, pasywnych tematów. Także.
A od waszej strony jeszcze dopytam, bo tak myślę, że ktoś mógłby to pytanie też zadać, gdyby tu z nami siedział. Od waszej strony technologicznie, jak to będzie wyglądało? W sensie, czy to na przykład jest taki, wiesz, moment, że dobra, nie wiem, wciśniemy hamulec na 4 godziny, a po tych 4 godzinach będzie Eldorado, czy jakby to będzie niewidoczne z punktu widzenia inwestora?
W sensie z punktu widzenia inwestora to ETF po prostu ma mieć tą spółkę w portfelu. My akurat nie kupujemy jakby spółek fizycznie, no bo ten fundusz jest za mały, więc stosujemy kontrakt futures, który w ogóle, że tak powiem, bardzo szybko będzie dostosowany do wejścia ewentualnego tutaj SpaceXa w tym krótkim czasie. Natomiast w przypadku takich fizycznych, dużych ETF-ów, które posiadają faktycznie fizycznie akcje, kupują akcje każdej spółki z S&P 500, no to jest takie rodzaj wyzwanie, tak? Bo SpaceX wejdzie na dany dzień, na dany moment po danej cenie do indeksu.
Tak.
Ale gwarantuję wszystkim słuchaczom, to nie jest tak, że dostawcy ETF-u zarządzający są w stanie kupić na dany dzień, na dany moment po tej cenie wszystkie te ten. Jeżeli tak by się wszyscy złożyli, no to jest taka, to jest praktycznie nie do dźwignięcia w momencie takiego jeden duży strzał popytu. To się rozsmarowuje. W przypadku na przykład takich mniej płynnych rynków, to się często kupuje w trakcie sesji, przed sesją, na parę dni sesyjnych. W przypadku Tesli było podobnie, chyba kilka dni, a nawet może tygodni, nie chcę już tutaj skłamać, temat kupowania Tesli do funduszy ETF był. Rozmawia się też z innymi uczestnikami rynku, animatorami, podmiotami, które chcą wyjść, zbiera się te księgi popytu po prostu, tak żeby kupić ten papier na ten dany dzień, na ten dany moment, po tej danej cenie, żeby być jak najbliżej indeksu. Natomiast tak zwany jakiś błąd odwzorowania może wystąpić, tak, że ktoś na przykład kupi za mało, ktoś kupi za drogo, no to koniec końców to jest taki właśnie no, ciekawy dzień z kuchni zarządzania ETF-em, to sobie wyobrażam, że tam będzie sporo różnych łamigłówek, telefonów, rozpisania czatów na Bloombergu i dowożenia tego tematu. To jest taki temat, gdzie właśnie AI nie pomaga, że tak powiem, zarządzaniu ETF-em. To jest temat, gdzie trzeba tutaj podzwonić, popytać, pozbierać, pootwierać te książki i szukać drugiej strony.
No widzisz, to też bardzo ciekawy insight, bo z drugiej strony to będzie taki dzień medialnie przepotężny, nie? Bo wszyscy będą o tym mówili.
Znaczy dzień debiutu będzie przepotężny, później dzień zakwalifikowania będzie. Pytanie właśnie, kto na pewno Nasdaq będzie pierwszy, bo Nasdaq jest bardziej liberalny, S&P to jest jednak indeks stworzony już od lat 50., także oni są bardziej pod tym względem konserwatywni, też umówmy się, jest masa interesariuszy, bo bardzo dużo podmiotów się odnosi się do indeksu S&P 500, więc to nie jest od tak, że zmieniamy zasady, więc tam trwają te dyskusje dość mocno. No i ten moment ogłoszenia, że ona wejdzie i następnie kiedy wejdzie, no to to są też momenty dość głośne. Myślę, że wielu inwestorów będzie próbowało grać na wzrosty, przy czym ja przestrzegam, że to nie jest prawidłowość rynku, że jeżeli spółka wchodzi do indeksu, to zawsze musi urosnąć wchodząc do tego indeksu. To jest tak zwany indeks efekt, on różnie się zachowuje. Nie jest nic tutaj darmowym lunchem, bo ktoś by mógł teraz słuchając na sobie pomyśleć, o fajny pomysł, to ja sobie kupię ten, poczekam do debiutu, sobie się kupię na debiucie, poczekam do wejścia i sprzedam z zyskiem. Może tak, może nie. To jest, że tak powiem, darmowego lunchu tutaj nie.
Ale zobacz, i gdzieś w otoczeniu tego wszystkiego, w kontekście najbliższej połowy, drugiej połowy tego roku, tak trzeba o tym mówić, tak? Mamy oprócz SpaceXa jeszcze OpenAI i Anthropica.
Tak.
I co je łączy? No bo co łączy SpaceX z, nie wiem, z firmami, które robią AI-a? Centra danych łączą, nie? Bo jest też takie... Taka wizja przyszłości, którą też pewnie wycenia rynek i będzie przy debiucie SpaceX miał to z tyłu głowy, w wielu, myślę, głowach wielu analityków, to jest to, że dobra, skoro już jest konsensus, a raczej jest, że Ziemi nam braknie na te centra danych, to ktoś te centra danych musi wynieść ten kosmos. No i akurat mamy debiut SpaceXa i szalonego Elona Muska, który na pewno będzie pierwszy, żeby się tego zadania podjąć. Nie? Jakby wiesz, o co chodzi. I to jest przeciekawy w ogóle moment, myślę, że w historii giełdy, można tak powiedzieć, nie? Bo po tym boomie AI-owym, no będą takie trzy IPO, które jednak pozornie niepołączone ze sobą, połączone będą. Nie? To jest przeciekawe.
To jest na pewno bardzo ciekawy moment dla giełdy, bo to jest jakby nie patrzeć stworzenie, może nie stworzenie, bo ten sektor jest trochę widoczny w takiej kompozycji sektorowej przez inne spółki, no ale jeszcze mocniejsze uwypuklenie sektora związanego z AI, czy w ogóle SpaceX związanego z kosmosem, jeszcze bardziej w indeksach giełdowych, tak? Czyli tematy, które no, grzeją medialnie od dawna, też są potężne wolumeny za tym, no bardziej będą reprezentowane po prostu w tych indeksach. No i też jest taka teoria mówiąca, że to rynki amerykańskie no, muszą być w dobrej kondycji, żeby takie debiuty tutaj wchłonąć do tego momentu. Także to też pod wieloma względami, no debiuty giełdowe chce się przeprowadzać z punktu widzenia spółki, czy właścicieli, którzy się sprzedają, no na szczycie hossy najlepiej, tak?
Dokładnie.
No to jest naturalne, że tak powiem, chęć spieniężenia się na szczycie hossy. Także ta istotność dojrzałości rynku tej hossy zaawansowanej tutaj też jest istotne pod tym względem, że no, no jest to wyceniane atrakcyjnie, żeby tutaj się spieniężyć.
To tak jeszcze ładnie puentując, Anthropic celuje w debiut w październiku, przynajmniej na razie. Wydaje się, że on nie jest jakoś turbo zagrożony z tego, co czytałem. I celują w wycenę na poziomy tak lub powyżej 900 miliardów dolarów. OpenAI szykuje się też na jesień tego roku. No, generalnie konsensus jest taki, że łączna kapitalizacja nowych emisji tych trzech firm, czyli SpaceX, OpenAI i Anthropica, ma się zbliżyć do 200 miliardów dolarów, czyli więcej niż wszystkie debiuty giełdowe w Stanach w latach ostatnich czterech. Tak, no więc ciekawie.
Potężne. Tak. Potężne podmioty przychodzą.
Dobrze. Posłuchaj, Mateusz, to tak, w ostatnim odcinku z serii omawiającej skład Magnificent Seven, podkreślam, pozdrawiam serdecznie osobę, która zwróciła uwagę, w ramach S&P 500 będą do wygrania dla Was również, moi drodzy, wartościowe finansowe książki, takie też związane z fundamentami w ogóle wejścia w pasywne inwestowanie, także nie tylko wiedza tajemna, powiedziałbym właśnie ta wiedza, od której warto byłoby zacząć, także warto też nie przegapić tej kolejnej czerwcowej premiery z tego cyklu naszego. A o czym pogadamy wtedy? Następny w kolejce jest Microsoft, czyli nim zajmiemy się jako ostatnim z wielu powodów, między innymi mojego niesentymentu do tej spółki, ale spokojnie, Mateusz nam tutaj wszystko będzie tłumaczył językiem profesjonalnym, obiektywnym, także spokojnie.
Postaram się.
Tak jest. No i oczywiście to wszystko będzie miało miejsce, gdy opadnie już kurz po WWDC 2026, nowościach Apple i tego, co Apple nam znowu w kontekście jesieni, czyli niedalekiej przyszłości w nowych systemach, także w związku z AI, zapowie. Tymczasem z tego miejsca chciałbym Wam serdecznie już dziś podziękować za odbiór tych naszych odcinków, tych i przyszłego jeszcze jednego, i również zachęcić do śledzenia podcastu w kontekście wspomnianej konferencji WWDC. Ja szykuję się na pewno na oglądanie sporej liczby deweloperskich konferencji, tych nie tylko w kontekście tego Apple Event, który otworzy całą konferencję 8 czerwca, ale również tego, co siedzi dla deweloperów, żeby wyłuskać dla Was oczywiście te nowości, które, o których nie napiszą te media głównego nurtu. Na spokojnie, jak zwykle u mnie ten odcinek pojawi się z opóźnieniem, ale się pojawi i będzie treściwy, to mogę Wam obiecać. Do usłyszenia następnym razem, a Tobie, Mateusz, za dziś bardzo serdecznie dziękuję i życzę nam wielkiej odporności psychicznej w kontekście psychologii inwestowania podczas tych debiutów, ale też spokoju, który dają nam oczywiście indeksy i inwestowanie indeksowe. Dziękuję.
Dzięki bardzo. Do zobaczenia.
A jeżeli masz jeszcze chwilę, to zostaw odpowiednią liczbę gwiazdek i recenzję w Apple Podcast oraz ocenę i komentarz na Spotify. Do następnego razu. Bo czemu nie?